Dzień dobry. Czy halo? Jesteście jeszcze tutaj ze mną? Nie było mnie 2 tygodnie, bo zrobiłam sobie urlop. Był to urlop na żądanie. W zasadzie nie wiem czyje, bo trochę nie moje, trochę kosmosu, trochę przez przypadek. Nie nagrywałam te 2 tygodnie, ale działo się bardzo dużo. Tak dużo, że aż sobie notowałam na telefonie, żeby niczego nie wyrzucić z głowy. Więc dziś będzie taki odcinek o wszystkim i o niczym. Dokładnie. Wiecie, taki jak ten cały podcast. Podsumuję tutaj różne moje przemyślenia, jakieś ostatnie właśnie te 2 tygodnie, 3 tygodnie w zasadzie i też zrobię taki komentarz do przeróżnych, no, tak zwanych dziś take'ów. Nienawidzę, kurwa, słowa take, więc to jest ostatni raz, jak słyszycie je wychodzące z moich ust. Take, czyli jakaś taka opinia, zdanie, teza, więc ja dzisiaj będę stawiać tezy różne i sobie do nich dopowiadać, a wy możecie tego słuchać albo i nie, bo słuchanie podcastów jest, kochani, jeszcze w 2026 roku dobrowolne i należy o tym pamiętać. Wróciłam, słuchajcie, kolejny raz z Paryża. Tak, byłam drugi raz w Paryżu. W przeciągu miesiąca zupełnie tego nie planowałam, byłam tam tylko na 2 dni. No taki niestety był to tylko krótki wyjazd, ale jaki? Bo siedzę sobie, któregoś dnia patrzę, a na moim mailu słowa zaproszenie na turniej sumo w Paryżu. Ja powiem wam, że taki no side quest, taka dodatkowa misja życiowa, to nie sądziłam, że mi się trafi. No i okazało się, że po 30 latach, przypominam, ja mam 33, po 30 latach od ostatniego turnieju sumo we Francji odbędzie się kolejny. No a jednym ze sponsorów jest marka Uniqlo, czyli marka odzieżowa, z której mam w zasadzie większość szafy i którą zajebiście lubię. No i urzekło mnie, od czego zaczynał się mail. Że obserwujemy, że bardzo lubisz nietypowe formy zwiedzania i spędzania wolnego czasu, a my organizujemy teraz turniej sumo, no i co ty na to, żeby zobaczyć, czy miałaś kiedyś w życiu okazję to zobaczyć. No i ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale jakoś, no nie wiem, tak we wczesnych latach 2000-tych sumo było popularne. Ja sama pamiętam, że w telewizji było emitowane, leciało też często na Eurosporcie i jeszcze wtedy, a w zasadzie, no do momentu, jak mogłam pojechać i zobaczyć tę dyscyplinę na własne oczy, to zrozumiałam, że to nie jest przepychanie się ogromnych, otyłych zawodników, a to jest cały system wierzeń i rytuałów, ale też no, potężnie no, takich przejebanych treningów. Ja myślę, że zostanie zawodnikiem sumo jest dla japońskich matek taką dumą, jak u nas, nie wiem, syn mówi, że on chce iść do seminarium i zostać księdzem. To mieć syna księdza dla osób wierzących, to jest lepiej niż wygrać w totolotka, ja myślę. I ten sam level dumy się wiąże z tym w Japonii. No bo to wymaga no, konsekwencji, pokory, dyscypliny, przestrzegania zasad, hierarchii, ale też właśnie oddania swojego, no nie tylko życia w wierze, ale też zdrowia. Dieta zawodnika sumo, no jest kosmiczna, kochani. No przeciętnie to jest spożywanie między 7 a 14 tysięcy kalorii dziennie. Ja sobie to tylko jako dziecko wyobrażałam tak, że ten cały sport jest w zasadzie losowy, nie? Że ja nie sądziłam, że każdy z zawodników na przykład ma inną strategię i się specjalizuje w innych chwytach, jakichś ruchach. Dla mnie to po prostu wyglądało jak takie zawody, o których nam o wygranej decyduje osiągnięcie jak największej masy ciała. Czyli jedzenie i pewnie jak najmniej ruchu, żeby tam, nie daj Boże, nie stracić kilku gramów. Ale kochani, się okazało zupełnie inaczej. Okazuje się, że zawodnik sumo podczas jednego treningu potrafi schudnąć 5 kilo po prostu z samego wypacania wody. I ci zawodnicy, owszem, no, mają bardzo dużo tłuszczu, ale to nie jest ten tłuszcz taki trzewny. Ich narządy wewnętrzne nie mają go jakoś znacznie więcej niż jakiegoś przeciętnego człowieka, tylko to jest taki ten tłuszcz podskórny. No oczywiście nie jest zdrowo go mieć na sobie i dźwigać codziennie, ale zaskakujące było dla mnie to, ile sumocy mają mięśni. Kochani, oni na naszych oczach, jak siedziałam na tym po prostu na tej arenie, to oni potrafią podnieść siebie nawzajem. A ważą od 160 do tam 180 paru kilo. To jest jedna z technik wygranej w ogóle, czyli to doprowadzenie przeciwnika, on się nazywa dojo, a później złapanie go za ten pas, podniesienie i przestawienie poza linię, te ruchy zawodników, też w ogóle ku mojemu zdziwieniu, One ukazują ich mięśnie. Oni są potężni, w sensie potężnie zbudowani, umięśnieni. Mają wielkie łydy, wielkie umięśnione plecy. I żeby osiągnąć taką sylwetkę, to są lata pracy. Jednocześnie mieć taką masę mięśniową i tłuszczową, żeby spełniać te wymogi na tego zawodnika. Jest to połączenie, kochani, i sprawności, i wytrenowania, i też siły psychicznej. No i słuchajcie, na tym głównym i największym stadionie w sumo w Tokio się mieści 11 tysięcy widzów. A na Accor Arenie w Paryżu 20 tysięcy ludzi. I prawie wszystkie miejsca były zajęte. Przysięgam, byli wszyscy. Dzieci, dorośli, Francuzi, Japończycy, Niemcy, Polacy. Pełen przekrój społeczeństw. Byli najlepsi zawodnicy rangi mistrzowskiej. Nazywa się to ranga Yokozuna. A nawet dzieci trenujące sumo we Francji mogły się w pierwszej części zmierzyć z tymi prawdziwymi zawodnikami z Japonii. I to było jednocześnie super słodkie, jak i lekko niepokojące, bo te małe, dziecięce, chude ciałeczka zestawione z tymi górami z ludzi robiły ogromne wrażenie. Co w ogóle, jeszcze nie wiem, czy wiecie, ale jest taka tradycja w Japonii, takie święto, które polega na tym, tam, nie wiem, święto płaczu dzieci, jakoś coś takiego to się nazywa, że to jest festiwal Nakizumo w Japonii i to cały ten event, to wydarzenie związane ze świętem polega na tym, że dzieci są trzymane na rękach przez zawodników sumo, którzy próbują je doprowadzić do łez i wygrywa to dziecko, w sensie, no to jest pewnie, żeby ono miało dobrobyt, jako dobrą fortunę i tak dalej. I to dziecko, które się rozpłacze jako pierwsze, to będzie miało lepszą pasję, lepsze życie, większą pomyślność. Natomiast jak dwoje dzieci rozpłacze się w ramionach zawodników sumo no w tym samym momencie, no to wygra to, które będzie płakać głośniej. No, nie wiem, czy niemowlęta są zadowolona z tego, że trzyma je dwóch gigantyczne dwa stwory w oczach tego noworodka. Myślę, że może być to coś przerażającego. Nawet trzymanie przez jakąś obcą ciocię już, wiecie, potrafi wywołać płacz. A co dopiero bycie trzymanym na wielkim po prostu evencie przez zawodników sumo. No, na tej edycji turnieju, no, nie było takiego pokazu, gdyż był to też zupełnie o czymś innym to było. Natomiast coś takiego istnieje. Ja jestem absolutnie zszokowana, że to nadal jest dopuszczane i że to nadal jest organizowane. No ale myślę, że to było taki delikatny teasing tego pomieszania świata dzieci ze światem zawodników sumo. No bo zestawienie takiego małego ciałka dziecięcego z takim olbrzymem, no to było coś naprawdę spektakularnego do zobaczenia. Zanim w ogóle sumo osiągnęło status takiego sportowego widowiska, no to, bo było, jest nadal ściśle związane z religią, z szintoizmem. No i miało tak naprawdę być takim pokazem dla bogów, rozbawić ich, przynieść im rozrywkę. No i w pierwszej części tej ceremonii, na której byliśmy, były też takie właśnie mniej poważne, komediowe takie walki, nie? Japończycy się śmiali, kurwa, jak Polacy na Jerzym Kryszaku w 98 roku w Mielnie, więc musiało to być bardzo śmieszne, ale było to albo po francusku, albo po japońsku. Więc no cóż, o ile takie żarty z przewracania się i klepania się po tyłkach mogą być zabawne przez pierwsze 4 minuty, no to później pewnie śmieszny był również kontekst albo to, co było mówione, wiecie, przez mikrofon. No, my tego nie kumaliśmy. Natomiast pan, który siedział za nami, przeżywał to po prostu, jakby to był najzabawniejszy pokaz świata. I ja się bardzo dobrze bawiłam również przez niego, bo on sprawiał, że to było takie naprawdę autentyczne. Także na początku była właśnie taka rozgrzewka, żeby tych kibiców rozbawić, zaciekawić, ale dla mnie najciekawsza była, słuchajcie, warstwa rytualna. Bo sam turniej sumo się odbywa w przestrzeni świętej i wszystko, co tam się składa na ten ring zapaśniczy sumowski, ma no takie głębokie, precyzyjne nawet znaczenie duchowe. To jest tam o harmonii, o porach roku, o bogach, bo sam turniej sumo, jak i modlitwa dookoła niego, stanowiła po prostu prośbę do bogów o dobre zbiory. No i ten dach taki nad zawodnikami, Normalnie zbudowany dach waży ponad 2 tony. No i czasem jest oczywiście na wyjazdach, tak jak teraz, symboliczny. I na przykład jest zrobiony z takiego pięknego płótna. Natomiast on sam w sobie ma nawiązywać do słynnej świątyni Shinto Ise-jingu, czy tam Jingu. Na 4 rogach tego dachu są 4 takie duże kolorowe frędzle, nazywa się to fusa. No i każdy z nich symbolizuje jedno bóstwo opiekuńcze, jedną z pór roku, jeden z kierunków świata. No i zielony frędzel to jest wschód i symbolizuje wiosnę i boga smoka. Czerwony z kolei jest skierowany na południe i symbolizuje lato i boga ptaka. Jest jeszcze tygrys i żółw. No a te kolory, co im odpowiadają, to jest biały i czarny, albo taki ciemnofioletowy. On, nie wiem, nie wyglądało to, nie wygląda na moich zdjęciach to jak czarny. To kwestia chyba samego wyglądu stajni sumo, że ona musi być zgodna z tradycją, no bo to jest nie tylko sport, tylko modlitwa. A modlitwy są przecież w świątyniach. No i poza tym to pewnie kojarzycie, czyli sól. Sól jest jako oczyszczacz ringu i bardzo mi się to podobało. W sensie to rzucanie tą solą w różnych, oni siebie potrafią tą solą obrzucić. Na plecy sobie ją rzucają. Jakby ta sól fruwa we wszystkich kierunkach. I to jest też dla mnie było bardzo ciekawe, bo przecież sól ma w ogóle bardzo spójną symbolikę, tak jak myślę, przecież i w mitologii, i w wierzeniach wielu religii, sól odpędza złe duchy. Nawet w słowiańskiej mitologii. No więc po kolei zawodnicy wchodzili pod dach tej zapaśniczej świątyni, no i się odbywał pokaz. Najpierw były wyśpiewywane pieśni po japońsku. Niestety nie wiem, czy wraz z treningami sumo są treningi śpiewu. Nie był to słowiczy śpiew, kochani, nie były to jakieś niesamowite wysokie nuty i tak dalej, ale są 2 rodzaje pieśni na zawodach. Pieśni takie o historii sumo, o ich zawodnikach, no i też takie dla bogów. Są dość długie, zawodnicy muszą swoje odśpiewać i jak już jest pora na te rozgrywki, to nie śpiewają oni, tylko kolejni celebranci, tacy pełniący też chyba później funkcję arbitrów. Nie umiałam znaleźć tej informacji, bo jest aż 4 sędziów, wiadomo, żeby oni dobrze widzieli z każdej strony świata. No i sama walka, już przejdźmy do walki, to jest, kochani, nie tylko siłowa i te, wiecie, te masy dwie rozpędzone na siebie, nie? To jest chyba najbardziej psychiczna. Bo walki sumo są, wiecie, no ogólnie one są bardzo krótkie. One trwają od kilku do kilkudziesięciu sekund, a decydujące o zwycięstwie może być w zasadzie wszystko. Więc co jest super ciekawe, ale też no, wydłuża to rozgrywki, to są takie przygotowania. I one wyglądają trochę jak falstarty. Niby myślimy, że już się zaraz zaczną przepychać, a oni się przygotowują i podnoszą te nogi na boki, tak wiecie, w ten specjalny sposób, to się nazywa shiko, takie rozstawianie nóg, nie? Mające na celu miażdżenie złych duchów ukrytych w ziemi. Ja myślałam, że to chodzi o takie zniżenie się do tego wzroku przeciwnika i takie przybranie takiej masywnej pozycji, a to tak naprawdę jest wgniatanie złych duchów. No więc robią te ruchy, tam zajmują te swoje pozycje, groźnie na siebie łypiąc. Jak już myślimy, że zaczną, to nie. No i jeden przerywa i się podnosi i znowu się prostuje i znowu od nowa. I znowu idą po sól, rzucają sól na ten piasek, w sensie na tą glinkę, żeby odpędzić demony, czyli to też w ogóle ma nie tylko oczyszczać, ale też chronić przed kontuzjami. No i się znowu zaczyna to straszenie oczami. Trochę jak przed MMA zawodnicy stają przed sobą, nie? Tak blisko i się mierzą wzrokiem. No i to budowanie napięcia może trwać nawet do 4 minut. To się nazywa shikiri. Taki rytuał, powiedziałabym, psychologiczno-religijny. Że pamiętajmy, że to nie są rozgrywki. To jest rytualna, religijna ceremonia, więc tam nie ma sędziego, na przykład, który zagwiżdże gwizdkiem. Tam nie ma machnięcia flagą, że to, czy oni zaczną, polega na psychologicznej ugodzie. Oni na siebie tak patrzyli, musieli oboje dotknąć ziemi pięściami, to się nazywa tewo-tsuku, i do tego muszą mieć stały kontakt wzrokowy i oceniać, czy mają harmonię oddechu. No i tak wiecie, są w tym takim, w tym sumo-skłocie, przysiadzie, patrzą na drugiego i mogą go wybić z rytmu i z gotowości, właśnie wstając. I nas to, jako widza, trochę denerwowało, no bo już chcieliśmy, żeby, wiecie, ja już byłam napięta cała, już chciałam, żeby się zaczęło. A tu jest falstart, nie? W sensie takie to nazywam falstart. Że on ci wycofywali, znowu któryś z nich szedł tam po tę sól i to potrafiło trwać 4 minuty, bo taki jest limit czasu. No ale no cóż, no to jeżeli my się chcemy, gdzie chcemy, żeby się działo, no to oni muszą to napięcie budować, tak? No bo to jest element strategii. Jeśli walka była krótka, walka sumo jest krótka, no to ten moment przygotowania musi być długi. Trzeba zawodnika spróbować prześwietlić, jaką zamierza mieć strategię, z czego słynie, jaki ma słaby punkt. I oni się tak mogą zwodzić właśnie maksymalnie 4 minuty i po tym czasie sędzia już daje znać, że się skończył ten czas tego psychologicznego napięcia, no i już tam muszą zacząć, nie? Natomiast do tego czasu o przebiegu tego pojedynku oni decydują sami. To jest mega ciekawe. Tak jak to, że po tym, kiedy już były półfinały, tam wiecie, ćwierćfinały, finały i tam był już ten finałowa rozgrywka, to zawodnik, który wygrał, my czekaliśmy na jakiś, nie wiem, no tak jak wiecie, no za każdym razem, tak? Ktoś dostaje puchar, ktoś dostaje, nie wiem, złotą rakietę czy coś tam. A tutaj po prostu wygrał i wszyscy się rozeszli już na sam koniec tych pojedynków, bo to nie jest na puchary. To po prostu był koniec ceremonii dla bogów. Więc nikt z nich nie... Ludzie się zaczęli rozchodzić i w ogóle nie było tam żadnych, wiecie, właśnie medali i pucharów. Bo po prostu to jest koniec ceremonii religijnej. Czego, jeżeli się tak nie myśli o tym i traktuje się to jako taki po prostu sport, no to było to zadziwiające. Odróżniało to na pewno taki turniej od innych jakichś tam rozgrywek sportowych. No i poza tradycją, słuchajcie, rytuałów, przed samymi walkami jest też warstwa tych tradycyjnych pieśni. Nie na każdym turnieju, tylko na mega ważnych, czyli właśnie na takim, jak teraz byłam, są odśpiewywane pieśni sumo jinku. To są pieśni ludowe, które oni śpiewają a cappella, nie ma tam żadnych instrumentów, przez jednego zawodnika, który stoi po środku, a dookoła niego stoją pozostali zawodnicy w pięknych, takich symbolicznych tych strojach, swoich fartuchach. I ten w środku śpiewał o historii Japonii, o historii sumo, o różnych regionach, życiu zapaśnika. Oczywiście, kurwa, nie żebym ja to wiedziała, tak? Bo ja nie rozumiem po japońsku, po prostu musiałam to później doczytać, o czym oni śpiewali. No ale o jakichś tam cnotach tych zawodników sumo. W każdym razie z ciekawostek, te pieśni mają konkretną skalę pentatoniczną, słuchajcie, czyli składają się dokładnie z 5 dźwięków w skali oktawy, whatever that means, ale są takie patetyczne, takie liryczne jakieś, nie wiem jak to nazwać, bardzo miło się tego słuchało i faktycznie było to bardzo odświętne, mimo braku talentu muzycznego w większości zawodników. Walk było bardzo dużo. Nie wiem, ilu zawodników się stawiło, ale rząd za nami siedział właśnie ten bardzo zaangażowany pan Japończyk ze swoją żoną i chyba ze swoją córką. Oczywiście jego żona mogła mieć 19 lat, ale mogła też mieć 99 lat i nie dało się po jej wyglądzie tego ocenić. On sam również mógł mieć albo 30 lat, albo 116 lat i też nie byliśmy w stanie dociec, czy to jest, który to jest jego ten turniej sumo. Natomiast do końca życia zapamiętam emocje tego pana. W ogóle emocje japońskiej widowni. To musiało być w ogóle coś niesamowitego i wyjątkowego dla nich. Po 30 latach móc się wybrać ze swoją na taką narodową swoją dumę taką, no galę sportu, no ale nie tylko. No bo nie wszyscy mają jak polecieć do Japonii na turniej sumo, tak? Żeby zobaczyć swoich ulubionych zawodników. A to naprawdę po okrzykach, po dopingu konkretnych zapaśników można było odczuć, że ktoś jest naprawdę wielką sławą. Jak wiecie, no Japończycy nie słyną z jakiegoś z przesadnej ekspresji w miejscach publicznych, tak? No to na zawodach sumo, kochani, te wszystkie stereotypy runęły. Ja sama byłam podekscytowana na maksa. To było wydarzenie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Nawet jak kiedyś pojadę do Japonii, bo to jest na Natalii olbrzymie marzenie i ona strasznie chce, żebyśmy razem poleciały, to nawet jak tam pojadę, to pewnie nie pomyślałabym w ogóle, żeby się wybrać na autentyczne zawody. Jest bardzo dużo takich typowo pod turystów takich atrakcji, a to były normalnie legitne rozgrywki. To, że Uniqlo postanowiło wysłać właśnie mnie, to naprawdę było ogromne wyróżnienie, bo nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu miałabym możliwość doświadczenia czegoś takiego na żywo. Ja wam jeszcze w ogóle nie powiedziałam, że w ogóle najlepsi zawodnicy wcale nie pochodzą tylko z Japonii. Co było kurwa nasze odkrycie. Było tam na przykład dwóch zawodników, którzy pochodzili z Ukrainy. Żeby zostać zawodnikiem sumo, nie trzeba się urodzić w Japonii, tylko trzeba spełnić wymagania dotyczące wieku, dotyczące wzrostu i wagi, ale żeby dostać pozwolenie od tego japońskiego stowarzyszenia sumo, żeby się stać zawodowcem, wiecie, z zagranicy, No, to jest, kochani, mega trudne. Zasady są super restrykcyjne, jakieś, zwłaszcza, że ta każda stajnia, tak się nazywa, klub sportowy, sumo, tak to nazwijmy, no to może mieć tylko jednego obcokrajowca w swoich szeregach jednocześnie. Także tam w tych stajniach członkowie mieszkają, trenują, tam jedzą i może być tylko jeden obcokrajowiec jednocześnie. Więc jest ich w Japonii jedynie 45. Także trzeba być super zdolnym, super zajebiście, mieć predyspozycje, poznać kulturę, język, historię w ogóle tego sportu i tak dalej. Także też zobaczyć takiego super wytrenowanego z super ligi zawodnika, który nie jest Japończykiem i tych Japończyków, którzy oszaleli w ogóle na punkcie tego jednego z Ukraińców, no było to po prostu. No nie pamiętam takiego dopingu, słuchajcie. No nie wiem, kiedy ostatni raz słyszałam taki szał sportowy właśnie jak od tego pana, który siedział za nami. Bardzo mnie ciekawiło nie tylko rytualne znaczenie sumo, ale też miałam dużo więcej pytań, słuchajcie, na które znalazłam odpowiedzi. Więc się z nimi podzielę, ponieważ ten odcinek to jest masa ciekawostek, które możecie wykorzystać, jak spotkacie kogoś w windzie i będziecie chcieli coś popierdolić przy poniedziałku i powiedzieć, ty, słuchaj, a ty wiesz, co jedzą zawodnicy sumo i jak wyglądają ich dni? No to ja wam powiem. Ciekawiło mnie też, ilu zawodników sumo może lecieć jednym samolotem, jak się mieszczą w siedzeniach, skoro szerokość to jest zazwyczaj metr, a siedzenie w samolocie ma średnio 45 cm szerokości, bo oni są na metr wielcy, więc no, czy pasy, czy są takie przedłużki do pasów? No i ciekawiło mnie też, z czym się wiąże taki styl życia. Z czego muszą rezygnować dla tej swojej pasji sportowej i tej kultury. I dlaczego też sumo nigdy się nie stało dyscypliną olimpijską? To też jest bardzo ciekawe i też wam zaraz opowiem. No więc słuchajcie, lecimy w naszym pociągu pełnym ciekawostek. Ja jestem dzisiaj maszynistą i robię czu-czu, lecimy. Średnio zawodnik sumo żyje o 10 lat krócej niż przeciętny Japończyk. I to ma oczywiście związek z no, niezdrowym stylem życia, z tą wysokokaloryczną dietą, z piciem alkoholu, bo alkohol to czyste kalorie, więc tym samym oni sobie wzbogacają codzienną pulę energetyczną ponad zapotrzebowanie, żeby tyć. Co też mnie zdziwiło, no bo jednak sportowcy nie piją alko, a tutaj się okazuje zupełnie odwrotnie. No i oni ważą około 200 kilo, nie? Tam rekordzista ważył prawie 300. I ja myślałam zawsze, że oni siedzą i jedzą, a jest inaczej. No więc gdybyśmy chcieli być zawodnikami sumo, co nigdy się nie wydarzy, chyba że nam odpierdoli, ale już jesteśmy i tak za starzy na to, no to słuchajcie, wstają rano, naczczo mają trening, który trwa parę godzin. One trwają, te treningi, nawet do 6 godzin oni potrafią trenować. Mordercze są te treningi. Po tym treningu idą prosto do onsenu, czyli do łaźni, żeby zregenerować mięśnie, tam odpocząć, a później spożywają jeden z dwóch posiłków, ponieważ oni jedzą 2 razy dziennie. 2 razy trenują, 2 razy jedzą ogromne posiłki. Zazwyczaj to są jakieś takie, no oczywiście mnóstwo kurczaków, zup z różnymi dodatkami, z mięsem, z owocami morza, różne grzyby, dużo węglowodanów prostych też, dużo ryżu i tak dalej. No i alko, jak już mówiłam. A później udają się, kochani, na lulanko. Idą spać, co jest absolutnie fascynujące. To, żeby ten sen był właściwy i regenerujący, to śpią w maskach tlenowych. No, serio, śpią w maskach tlenowych, żeby móc dobrze oddychać po tak ciężkim posiłku. Bo wiecie, oni muszą, nie wiem, no 5 czy 6 czy 7 tysięcy kalorii przyjąć podczas jednego takiego posiedzenia. Więc żeby mogli spać z takim ciężarem na klatce piersiowej i wypełnionym brzuchem, to muszą spać w masce tlenowej. Przysięgam, nie wiedziałam, że tak można. Powinno się to móc wypożyczać na Wigilię w Polsce albo na wizyty do babci. Jak babcia, wiecie, pyta, czy chcemy dokładkę. Także są dwa duże treningi i dwa olbrzymie posiłki dziennie. To jest mega obciążenie dla organizmu, no więc żyją krócej. Druga odpowiedź, czemu sumo się nie stało dyscypliną na olimpiadzie? No bo tutaj sytuacja jest w zasadzie prosta, bo sumo to nie jest zwykły sport, tylko ta religijna ceremonia. No i w związku z tym, że istnieje religijny zakaz wstępu kobiet na ring, do tego dojo, to niestety sumo tradycyjne nie spełnia wymogów tego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. No bo on tam mówi, że sport ma być dostępny dla obu płci. No i owszem, no jest kategoria sumo amatorskie, w tym też sumo amatorskie kobiet, w którym Polki w ogóle odnoszą ogromne sukcesy, nie wiem, czy wiecie. No ale to sumo tradycyjne, którym zawiaduje właśnie to stowarzyszenie sumo, zawsze odmawiało promowania tej gałęzi, tego sportu, tej dyscypliny. Także druga kwestia to są też kategorie wagowe, że na olimpiadzie ma być bezpiecznie i sprawiedliwie. No więc się dzieli zawodników na takie kategorie wagowe i tutaj nie ma tego. W sumo w ogóle nie istnieją kategorie wagowe. W necie znalazłam też informację, że olimpijskie standardy bezpieczeństwa i marketingu się kłócą z tymi rytuałami Shinto. No to jest, jeżeli to jest praktyka religijna, no to nikt nie powinien móc wpływać na to, jak uczestnicy są podczas niej ubrani, nie? I czy mają mieć bieliznę na przykład pod tymi ich, no, czy mogą mieć na przykład, wiecie, gołe pośladki, nie? Tak jak mają tradycyjnie. Także tam było dużo takich niesnasek, także nie dojdzie chyba do tego, żeby sumo było na olimpiadzie. No i jeszcze jednak ciekawostka, bo to akurat bardzo ciekawa ciekawostka. Kiedyś sumocy byli, słuchajcie, muskularni. Nie byli z tymi ogromnymi, wiecie, grubymi zawodnikami, jakich widzimy dzisiaj. Byli lżejsi. Tacy są ukazywani na różnych rycinach starych i różnych rzeźbach. Czemu się stali tacy wielcy, że nie mogą prowadzić samochodów, bo są zbyt duzi i że muszą spać w maskach tlenowych? Słuchajcie, dowiedziałam się tego, to jest też super proste. No niestety masa jest doskonałą bronią. Po prostu zdarzył się pierwszy zawodnik, który uznał, że masa będzie jego przewagą. No i reszta zawodników już musiała się dostosować, bo przegrywała z nim. Ale czy masa zawodników jest pewnikiem wygranej? No nie, no muszą mieć technikę, muszą mieć spryt, muszą mieć przewagę mentalną, właśnie te strategie i tak dalej. I dzięki temu ten sport jest, nie wierzę, że to powiem, ale jest naprawdę emocjonujący. Ja też przyłapywałam się na tym, że normalnie wykrzykiwałam i wykrzykiwałam nazwy, imiona tych zawodników razem z tymi wszystkimi Japończykami całymi na stadionie. Autentycznie skandowałam, obstawiając razem z chłopakami, kto wygra dany pojedynek. Także byłam naprawdę w dużych emocjach, ale na przykład nie rusza mnie piłka nożna, nie? Tam się za dużo dzieje. Ja chyba lubię takie rzeczy, gdzie jest zwolnienie, zastanowienie i dopiero rusza. Jak wiecie, że dopiero ruszają te emocje. I teraz dzięki temu doświadczeniu rozumiem fanów sumo. Rozumiałam od zawsze, wiecie, fanów tenisa, rozumiem ludzi kochających piłkę nożną, ale sumo mi się wydawało zawsze jakieś takie niszowe i dziwne. A teraz, absolutnie jak zobaczę gdzieś na, gdybym miała teraz Eurosport i sobie, wiecie, szukała czegoś na kanałach, to totalnie bym zostawiła i oglądała te rozgrywki. Natomiast wiecie, czego fanów nie rozumiem? Nadal? Kurwa, golfa. Golf jest jakimś sportem ukrytym dla mnie za jakąś wielką kotarą prestiżu, a ja i prestiż nie chodziliśmy do tej samej szkoły, kochani, nie przecięliśmy się nigdzie w życiu, a golf to jest też przecież, no też wytrenowanie fizyczne i gotowość psychiczna do oddania strzału, też się spala kalorie, bo tam się kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy kroków robi podczas takiej rozgrywki. Ja jestem naprawdę ciekawa golfa teraz, nie? Bo po tym sumo jedyne, co chyba na co nie jestem gotowa, żeby się z tym zapoznać, to jest hobby horsing. On we mnie wywołuje jakiś psychiczny dyskomfort. Coś mi to przypomina jakieś horrory i takie te sieroty chodzące po, wiecie, co się budzicie w nocy i w korytarzu stoi ktoś z maskotką. Coś tam jest takiego przerażającego w tym hobby horsingu. Cieszę się, że to istnieje, że mogłam się zapoznać z tym tylko przez internet, ale nie chciałabym pójść na takie żywe zawody oglądać. Także nie zapraszajcie mnie na to. Ale dziękuję Uniqlo za zaproszenie i to doświadczenie. I powiem wam, co mnie absolutnie jakoś tak opływa spokojem i radością w życiu teraz. Zaczęłam trochę od tego, mówiąc o tym właśnie, jak zaczynał się mail od nich, ale odkąd zaczęłam robić rzeczy, które po prostu mnie cieszą i śmieszą i jarają, które ja nazywam dziwactwami, a które są po prostu, to jest wyszukiwanie ciekawych, nietypowych doświadczeń, robienie rzeczy, które są, nie są powiedzmy w top 5 atrakcji jakichś miejsc, to te poboczne moje życiowe misje same zaczęły mnie znajdować. Nie dostałabym tej propozycji i nie uświadczyła czegoś tak wspaniałego, gdybym nie zaczęła głośno mówić, że lubię zwiedzać miejsca tymi nieutartymi ścieżkami. I czy na tym polega ta słynna manifestacja? czy manifestacja w tym przypadku to po prostu fakt, że zaczęłam w swoim życiu wraz z dorastaniem po prostu robić nie rzeczy, które się powinno, albo które ładnie wyglądają na Instagramie, tylko takie, które dają mi radochę i się po prostu nie zastanawiając, czy komuś też to się spodoba, czy nie, robić je. Czy manifestacja polega na tym, że jak wiemy, jakimi ludźmi się chcemy otaczać i jacy sami chcemy być, no to przyciągamy po prostu takich ludzi do siebie, bo priorytetyzujemy doświadczenia, ale też znajomości, które jakby no, pogłębiają, umożliwiają nam takie bycie przy sobie. Szukamy ludzi, przy których obecności możemy być w pełni sobą, ale też się uczyć o sobie i uczyć od nich. No nie wiem, ale byłam teraz w Warszawie na tydzień, bo miałam pierwszą rozprawę w sądzie z cyklu tych spraw sądowych pozwanych hejterek internetowych i powiem wam, że kiedy zobaczyłam tę osobę zwaną okropnie oskarżoną, którą wyobrażałam sobie po jej aktywności internetowej i po tych komentarzach, które zostawiała i co robiła, no to wyobrażałam sobie ją zupełnie inaczej. I zrobiło mi się jakoś tak wewnętrznie żal, że życie tak wygląda, że przez jakieś głupie wybory, albo nawet jakieś, nie wiem, potrzebę jakiegoś pozornego otoczenia ludźmi, pozornej akceptacji, nieważne jakimi, nie? Ale z jakąś pozornie zaspokojoną potrzebę przynależności, często robimy w życiu rzeczy, które później mają dla nas takie długofalowe konsekwencje. I że w ogóle poza tym, kim jesteśmy sami, tak ogromny wpływ na nas i na naszą historię życia, nasze wybory, ma to, kim się otaczamy. No i widzę to coraz bardziej teraz, jak jestem w jakimś swoim chyba piku życiowym, najfajniejszym czasie w życiu, gdzie mam najniższy kortyzol i jestem najspokojniejsza i taka jakaś, nie wiem, się czuję kochana przez ludzi, których mam dookoła siebie. Kiedy naprawdę dużo rzeczy wskoczyło mi w głowie na odpowiednie miejsca, przestałam się wstydzić tego, kim jestem, zrozumiałam wiele części swojej historii, widzę, jak ważne jest to, kim się otaczamy i jakich ludzi świadomie sobie dobieramy jako przyjaciół, jako znajomych, nawet internetowych, nie? I odkąd zrozumiałam, co jest dla mnie ważne i że lubię ludzi, którzy też wiedzą, co jest ważne dla nich, to bardzo dużo rzeczy w moim życiu wskoczyło na swoje miejsce. No i będąc tam w tej Warszawie, mając zajebiście limitowany czas, co zrozumieją wszyscy emigranci, spotykałam się ze znajomymi, z którymi już czas po prostu mi ładował baterię. Wychodziłam z tych spotkań uśmiechnięta, aż czasem miałam zakwasy w szczęce i byłam wypoczęta i zadowolona, po prostu wstawałam o 5 nad ranem, żeby jechać na trening i nie czułam się przez to zmęczona, bo cały czas czułam, że spotkania z tymi ludźmi napędzają mnie jakoś tak przyjemnością, napędzają mnie kreatywnie, mam jakieś ciekawe w ogóle przemyślenia, na przykład ktoś coś przynosi do mnie, nie? I mi opowiadał i to mi od jakąś klepkę otwierało. Kiedyś mi się wydawało w ogóle, że jestem introwertyczką i że nie mam zbyt dużych potrzeb spędzania czasu z ludźmi, ale odkąd praktycznie wszystko właśnie w tym życiu mi wskoczyło na swoje miejsce, to zauważam, że ja lubię ludzi. I sama szukam z nimi kontaktu, sama proponuję, sama wychodzę z inicjatywą. I że najfajniejsi ludzie to są tacy, z którymi rozmowa jest, to jest wzajemny przekaz informacji o sobie, a nie o innych. Kurwa, to jest jakość po prostu, którą chcę wpajać mojej córce, żeby otaczała się tylko ludźmi, tylko przyjaciółmi, którzy nie mówią złego słowa na nikogo innego. Bo wiedzą, że spotkanie jest zbyt krótkie, żeby napierdalać na innych, zamiast po prostu gadać o sobie i o tym, co nas interesuje i tak dalej. Którzy są tak zadowoleni z życia swojego i życia tu i teraz, mają jakieś pomysły na siebie, czymś się interesują, coś ich cieszy, coś przeżywają, że to się staje głównym tematem ich życia, a nie jakieś tam obrabianie dupy komuś albo jakieś, wiecie, plotek i tak dalej. I takie spotkania są wspaniałe. To jest otaczanie się tylko osobami, które są zadowolone z siebie, lubią siebie, pielęgnują swoją właśnie dziwaczną jakąś odrębność. To jest coś, co mnie doprowadza do nowego życiowego miejsca, bo czeka mnie duża zawodowa zmiana. Realizacja takiego pomysłu na siebie nowego trochę. Nieuchronna, no bo w końcu mogę połączyć wszystkie moje elementy w jedno. Umiejętność ciekawego opowiadania historii, zwracania uwagi ludzi na rzeczy, których no coś na przykład nie zauważamy. Nawet szukanie właśnie dziwnych doświadczeń, zdobyczy z graciaka, wykorzystywanie manualnych umiejętności kreatywnych, wyklejania, kurwa, wycinania myśli z pochłanianych książek, nieszablonowe myślenie. To wszystko mi się zaczęło kleić w jeden spójny projekt, który się właśnie zaczyna. I w zasadzie się już zaczął od tej wizyty w Warszawie. Bo spotykałam się z kreatywnymi ludźmi,
z którymi właśnie na tym etapie mojego życia chcę współpracować, z którymi dzielę stare też etapy, bo pracowałam z nimi jeszcze w agencjach reklamowych, skąd pouciekaliśmy. Jarałam się całym tym tygodniem, słuchajcie, pączkujących pomysłów, zbierania drużyny, poznawania też nowych ludzi, których to oni przynieśli teraz do mojego życia. Bez której, takiej drużyny, bez której sama takiego pomysłu też nie dźwignę, a który jest chyba najbardziej mój ze wszystkich chyba podcastów. Wstawałam rano, no mega rano, bo jednak 2 godziny różnicy to jest, no różnica czasu, bo wstając o 7 polskiego czasu, to jest 5 moja. No i wyciskałam z tego wyjazdu jak najwięcej. Rano jechałam właśnie na trening, tak, uprawiać aktywność fizyczną, której nienawidzę, ale która mam nadzieję mi zagwarantuje sprawność do późnej starości. Później jadłam śniadanie z Leną, którą znam 20 lat i która zna mnie z każdego mojego życiowego wcielenia i którą kocham jak siostrę. Później odzywałam się do ludzi, którzy mi czymś imponują, ciekawią mnie, kreatywnie mnie pobudzają i tworzyłam projekt, do którego dorastałam 2,5 roku i mogłam ich do niego osobiście zaprosić. I słuchać ich spojrzenia, ich pomysłów, oglądać błysk w oku. I wiecie, co było najfajniejsze? Że moje drogi już się z nimi kiedyś dawno przecinały. Ale dopiero teraz nadszedł czas na to, żeby z tego złączenia coś fajnego powstało. Więc kiedy myślę o tym, jakie rzeczy teraz cenię w życiu, ile odwagi mi w ogóle brakowało, tej mnie z początków nagrywania, w ogóle jak nieszczęśliwą osobą byłam, też chorującą głęboko na depresję, nierozumiejącą siebie, przyjmującą zdanie o sobie z ust innych ludzi, otaczającą się często osobami, które same nie wiedząc, kim chcą, kim są, po prostu, no nie wiem, no, czy gardzą innymi. Jest mi strasznie po prostu siebie żal, ale też, kiedy zawsze myślałam, że ten format, czyli tu Okuniewska, to będzie taki pamiętnik, nie, do którego będę chciała wrócić za, tam nie wiem, 50 lat, to teraz mam tak, że ja chyba nigdy go od początku nie puszczę. Mam normalnie, nie, jakiś opory ogromne, że wiedząc, jaką zmianę ja odbyłam przez te 9 lat mieszkania na emigracji, to ja się aż boję, kogo bym usłyszała, jakbym sobie puściła te początkowe odcinki. Ile lat musiało płynąć, ile doświadczeń musiałam zebrać, żeby po pierwsze zrozumieć, jaka jestem, jak tę swoją odrębność polubić i pielęgnować, ale też zrozumieć, co mnie, no nazwijmy to, podlewa jak kwiatka. A co mnie gniecie jak but? Na przykład podlewa mnie jak kwiatka. Mówię to w ten sposób, bo się w taki sposób bawię z córką. No i zadaję jej takie pytanie, żeby też mogła sobie odpowiedzieć na pytanie, co jej sprzyja, co jej sprawia przyjemność, a co jej się nie podoba. Więc jest mi tak łatwiej i tak sobie to rozpisałam. Że podlewa mnie jak kwiatka, jak ludzie na przykład nie boją się przy mnie być sobą. Kiedy się czują bezpieczni, że ich nie ocenię, że mogą mi wszystko powiedzieć. Kiedy ludzie przy mnie opowiadają o swoich zajawkach i osiągnięciach na przykład, i marzeniach, i ja po prostu czuję w gnatach, że, no, że po prostu, że ja im super kibicuję. Podlewa mnie jak kwiatka dowiadywanie się jak najwięcej o planecie, o zwierzętach i o roślinach, o teoriach różnych, niesamowitych, filozoficznych i fizycznych i o tym, jak działa świat. No, czyli czytanie i słuchanie. Podlewa mnie jak kwiatka znajdowanie plusów wśród minusów, czyli szukanie, mam taką wartość jakąś, że szukam chociaż jednej fajnej rzeczy w jakiejś gównianej życiowej sytuacji. To nie jest, że jestem optymistką. Nie. I też jak mam zły dzień, to mam zły dzień, ale jestem w stanie w gównianej, najgorszej sytuacji na świecie znaleźć jakiś coś, z czegoś przynajmniej można uśmiać. Podlewa mnie czas spędzany z moją córką, i chyba tylko osoba, która też jest w opiece dzielonej, czyli w opiece pół na pół, jest w stanie zrozumieć, jak bardzo się docenia te tygodnie wspólne, a jak inaczej się widzi swoje dziecko, kiedy wraca z drugiego domu. Jest trochę inną osobą niż ten tydzień wcześniej. Podlewa mnie, jak słyszę, że jestem najlepszą mamą na świecie, nie? To też mnie podlewa, jak Rysiek się z czegoś tak bardzo cieszy, że dyszy i mu się język tak przekrzywia na bok. Karmi mnie po prostu, jak się otaczam ludźmi, którzy lubią samych siebie, są siebie ciekawi i ciekawi innych w taki ten pozytywny sposób, kibicując im. O, to jest takie, jakoś mnie to tak, wiecie, tak mnie łaskocze w środku, kocham to. Ale żeby do tego dojść, mieć faktycznie przestrzeń w głowie, żeby czuć te wszystkie emocje, no to musiałam sobie zdać sprawę z tego, co mnie podtruwało i czym się karmić nie mogę. że nie chcę na przykład się otaczać, mieć kontaktu w ogóle z jakąś energią, ludźmi, którzy na przykład zazdroszczą innym, źle mówią o innych za plecami, mentalnie podstawiają komuś nogę, że nie chcę przebywać w miejscach, które taką energię w ogóle generują. Źle mi, kurwa, robi na głowę takie bezrefleksyjne słuchanie, ktoś po czymś jebie, albo że ja mam taką energię pochłaniać i też po czymś, na coś narzekać, że miejsca, które ludzie krytykują, w których ludzie krytykują innych, nawet tak jak internet, gdzie jest jakiś spęd ludzi, którzy, wiecie, są ujmani i po prostu na kimś, na jedną jakąś rzecz wjeżdżają, mi to siada na głowę w taki sposób, że zaczynamy my chyba jako ludzie myśleć, że powinniśmy przez to być jacyś, że my też powinniśmy się dopasować, że my też na pewno podlegamy tej krytyce i rozliczaniu. I to chyba najbardziej zabiera życiowy czas na myślenie, kim ja jestem i z kim i jak chcę się starzeć. Ale tam już dupa w starzenie się. Ja chcę po prostu robić fajne rzeczy tu i teraz, w tych dziwacznych, napiętych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Więc to, co mnie podtruwa i gniecie jak but, to absolutnie oddalam się od tych sytuacji i zajmuję się po prostu, wiecie, skupianiem na spędzaniu czasu z ludźmi, którzy mnie czymś mega inspirują. To jest coś chyba, co teraz w życiu najbardziej doceniam. Poza czasem wśród ludzi, których znam i którzy są tacy, kurwa, mądrzy, że mam takie, wiecie, że wchodzą mi oczy i mogę to iść dalej z tym i właśnie w swoim nowym projekcie wykorzystywać, no to chyba najbardziej mnie cieszy po prostu taki czas spokojnej nudy. I czuję duży właśnie spokój w życiu. Tę spokojną nudę, takie w końcu błogosławieństwo, że znam ludzi, z którymi autentycznie, jak z nimi rozmawiam, to przyłapuję się czasami na myśli, że gdyby to był podcast, ta rozmowa, gdyby ona była podcastem, to by była najbardziej wartościowa i zmieniająca myślenie rozmowa na świecie. Ale z drugiej strony też cieszę się, że to ja mam do tych rozmów dostęp i mam wrażenie, że każdy z nas, kto odbywa po prostu jakąś fajną, szczerą rozmowę z drugim człowiekiem, może tak sobie pomyśleć, że o kurwa, szkoda, że my tego nie nagraliśmy i nie posłuchamy tego za, nie wiem, tam 50 lat. Jaram się też, że z miesiąca na miesiąc jestem coraz bliżej tego nowego startu, bo tak jak mówiłam już jakiś czas temu, ten podcast się musi zmienić. Ja się zmieniłam, czasy się zmieniły, internet się zmienił i też moje marzenia też i moje pomysły też. I mam nadzieję, że ta odwaga taka, którą zbierałam w sobie ten miesiąc w miesiąc i to właśnie otaczanie się tymi fajnymi ludźmi, że to zaowocuje czymś, w czym, no kurwa, będę uśmiechnięta przed kamerą. Tak, zapowiadam erę podcastów do oglądania. No a teraz zapowiadam, że idę spać, bo ten tydzień to była jakaś chłosta dla mojego układu nerwowego i robiłam właśnie jednocześnie rzeczy, które będą dopiero realizowane za jakiś czas, następnym razem jak będę w Polsce, właśnie już jadąc na wakacje, a co nie będzie dla mnie takim sezonem wakacyjnym, bo będzie to właśnie bardzo dużo pracy i już nagrywania. No i zachęcam was do zastanowienia się nad tym właśnie, co was karmi i co podlewa niczym kwiatek. I co sprawia, że rośniecie i jeszcze bardziej poznajecie siebie, a co wygniata w ziemię jak bucior. Mojej córce się bardzo podoba ta zabawa, więc może wam też się taka lista przyda. Czego potrzebujecie w życiu więcej, a czego jak najmniej. Także ściskam was bardzo i do usłyszenia w Idiotkach w następną niedzielę. Pa! Tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku, a to było podsumowanie przyszłości.